będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy kolejne porady pedagoga i psychologa. Moim gościem dzisiaj w studio jest pani Anna Wiśniewska, psycholog. Witam serdecznie pani Aniu. Chyba już po raz trzeci spotykamy się, tak? Tutaj?
Tak, już po raz trzeci.
Pani Ania Wiśniewska jest przewodniczącą oddziału toruńskiego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Posługuje w Katolickim Ośrodku Psychologiczno-Pastoralnym Cyrenejczyk w Toruniu. Dzisiejszy temat to ojcostwo ochraniające. Pani psycholog, dzisiejszy temat naszej audycji dotyka kolejnej już w naszych rozważaniach o ojcostwie, cechy dobrego ojca. Odkrywamy ją, wpatrując się stale we wzór doskonały, we wzór Boga Ojca. Co kryje się, pani psycholog, pod tą cechą ojca ochraniającego?
Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga Ojca, który nas chroni od złego. Wpatrując się w ten wzór doskonały, ludzcy ojcowie mają chronić tych, którzy podlegają ich władzy ojcowskiej. Mogą to jednak robić tylko wtedy, gdy sami są ochraniani, ponieważ są tylko ludźmi i tej ochrony potrzebują. Dotykamy tu źródła ojcostwa wszystkich ojców, z którego muszą oni czerpać poprzez modlitwę i osobistą relację z Bogiem. Zatem, aby ojciec mógł chronić, musi doświadczyć ochraniania. Wówczas mężczyzna nie czuje się przygnieciony ogromem odpowiedzialności, jaki na nim spoczywa. Nie musi więc też od niej uciekać. Czuje się wtedy spokojny, bezpieczny, nie odczuwa lęku. Akceptuje swoją niedoskonałość i dlatego może zwrócić się o pomoc do tego, który jest doskonały. W ramionach takiego mężczyzny wielu znajdzie spokój i bezpieczeństwo. Walter Trobisz, znany doradca rodzinny, zainspirowany proroctwem z Księgi Jeremiasza, porównał takiego mężczyznę do drzewa. Do drzewa, które stoi spokojnie, mocno, gdyż jego korzenie sięgają głęboko. Nieustannie czerpią soki z gleby. Takie drzewo podtrzymuje, osłania, obdarza ciepłem i bezpieczeństwem i przynosi owoce.
I ten obraz, który nam pani przedstawiła, bardzo trafia do naszej wyobraźni, pani psycholog. To piękny obraz mężczyzny. Myślę, że każda kobieta i każde dziecko chciałoby się schronić w jego ramionach. Nasuwa mi się jednak w tym momencie pytanie, czy to jednak jest w ogóle możliwe. No po prostu, czy istnieją tacy mężczyźni?
No, to jest oczywiście taki wzór, do którego, myślę, każdy mężczyzna chciałby dojść. No ale na razie wszyscy jesteśmy w drodze do świętości. Jesteśmy słabi i upadamy. Ale istotne, myślę, jest w tym obrazie to wskazanie drogi dochodzenia do celu. A więc przede wszystkim te korzenie sięgające głęboko do wody żywej. Bez tego każdy wysiłek kończy się powaleniem na kolana. Drzewo usycha i nadaje się jedynie na spalenie. Taki wzór zostawił nam Jezus wielokrotnie, pokazując, skąd mamy czerpać tę siłę, właśnie siłę dochodzenia do świętości. Jezus sam często wychodził, aby się modlić na osobności. I to jest chyba ten obraz, który Ojcu musi stale stawać przed oczami.
W takim razie ja bym zaproponowała, abyśmy wróciły jeszcze do samej funkcji może ochraniającej Ojca. Jaką pełni ona rolę w rodzinie?
Ojciec jako głowa rodziny jest odpowiedzialny za ochronę swojej żony, dzieci od samego początku istnienia rodziny, a zatem właściwie już wcześniej, od okresu narzeczeństwa, miłość dwojga młodych ludzi wymaga ochrony jej czystości we wszystkich wymiarach. Często poranienia małżonków mają swoje źródło już w narzeczeństwie. Dalej ochronie podlega czystość współżycia małżonków, a więc współżycia bez środków chemicznych i innych okaleczających płodność pary, co jest istotą tak naprawdę małżeństwa. Jest to ochrona poczętego dziecka poprzez ochronę miejsca jego poczęcia i rozwoju prenatalnego. Kontynuacją tego będzie ochrona matki i dziecka przed porodem, w trakcie porodu i bezpośrednio po nim. To są takie trudne chwile dla rodziny, dla matki. a dalej czuwanie nad dalszym rozwojem dziecka, jego dorastaniem, dojrzewaniem do dorosłości. A szczególnie właśnie okres dojrzewania jest takim czasem, gdy młody człowiek potrzebuje takiej delikatnej, dyskretnej ochrony kochającego ojca. Chociaż często odpycha tą pomoc, ale tak naprawdę potrzebuje tej obecności ojca. W tym czasie również trwa nadal funkcja ochronna wobec matki dorastających dzieci. Głęboki szacunek i miłość stają się motorem dla mężczyzny dalszej ochrony ukochanej żony, również gdy dzieci opuszczają rodzinny dom. Jest wówczas ojciec bezcennym świadectwem dla swoich dzieci, już dorosłych, i potwierdzeniem wszystkiego, czego starał się je nauczyć.
Z tego, co usłyszeliśmy, z tego, co nam pani przedstawiła w tej chwili, wiemy, że wiele jest tych zadań, prawda? Zatem można by zadać sobie pytanie, kto jest w stanie udźwignąć je?
No na pewno sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale Bóg nie zostawił nas tu na ziemi sierotami. Co prawda raj utraciliśmy bezpowrotnie, ale zostaliśmy odkupieni bezcenną krwią, krwią Jezusa. Odpowiedzialność rodziny za przyszłość pokoleń jest wielka. Psychologia widzi już te zależności, widzi właśnie tą odpowiedzialność pary, rodziny, ojca, matki za dziecko. Nie pokazuje ona jednak, skąd czerpać mądrość i siły w podołaniu tym wielkim zadaniom. Dlatego wielu mężczyzn, kobiet również, ale dziś jednak skupiamy się na roli mężczyzny, wypełnianie tych oczekiwań przerasta. Wybierają oni wówczas drogę ucieczki, w nałogi, rozwód, zerwanie więzi z najbliższymi. I tutaj wracamy do początku naszych rozważań. Aby chronić, mężczyzna sam musi być chroniony. To bardzo ważne i wtedy chciałabym, żeby to tutaj zabrzmiało mocno. Wtedy może on być spać spokojnie, bo wie, komu zaufał. Jednak ojciec musi też pamiętać, że jego ochrona jest ograniczona poprzez decyzję jego dziecka oraz niezależny od ojca plan Boży wobec tego dziecka. Zatem ojciec musi się pogodzić czasem też z tym, że dziecko mimo jego ochrony doświadcza bólu i cierpienia. Bóg poświęcił swojego umiłowanego syna, aby nas zbawić. Nie uchronił go przed bólem ani przed śmiercią. I takie trudne doświadczenia są też udziałem ludzkich ojców. I na koniec chciałabym przytoczyć konkretną wskazówkę, jaką dał nam Jezus. W Ewangelii świętego Jana w rozdziale 17 Jezus modli się za swoich uczniów, aby Bóg ustrzegł ich od złego. Myślę, że jest to takie konkretne wskazanie bardzo dla rodziców, dla nas wszystkich, aby modlić się za swoje dzieci, które Pan nam powierzył. A wówczas błogosławieństwo Boże na pewno będzie im towarzyszyło.
Drodzy Państwo, to była pani Anna Wiśniewska, psycholog. Przedstawiła temat Ojcostwo ochroniające. Ja w tej chwili zapraszam wszystkich radiosłuchaczy zainteresowanych tą tematyką do współtworzenia naszej audycji. Podaję numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej. 056 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Południowej 056 655 23 56 i dwa numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 numer kierunkowy do Polski 00 48 56. Zapraszam bardzo serdecznie. Audycja Porady Pedagoga i Psychologa. Bardzo słucham.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Jerzy Godek z Łodzi.
Witamy.
No to... Halo, słucham pani.
Tak. Proszę mówić. Jest pan na antenie. Bardzo proszę.
Chciałem... Halo?
Ja
więc
pana
jest taka sytuacja. Przed godziną 10 usłyszałem taki rozpaczliwy telefon z prośbą o pomoc do psychologa kobiety, która chce popełnić samobójstwo. Ja rozumiem, że to jest poza tematem dzisiejszym, ale ponieważ 40 lat temu Matka Boska uratowała mnie z samobójstwem, a ta pani prosiła, żeby ktokolwiek do niej zadzwonił, więc prosiłem biuro, żeby mi podała telefon i może go uzyskam, jeżeli jest zapisany. A jeżeli nie, to
dobrze, proszę pana, panie Jerzy, ja słyszałam tą rozmowę pani, która mówiła, że jest w głębokiej depresji rzeczywiście. Myślę, że jeżeli będzie zainteresowana, to może dodzwonić się w tej chwili, a jeśli nie, to po audycji po godzinie 11 proszę dzwonić na numer główny na centralę Radia Maryja. Pani psycholog, myślę, że udzieli pomocy. Bardzo proszę, Radio Maryja. Proszę bardzo, proszę mówić.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze mówi.
Kto mówi?
Dziewica. Mówi Eugeniusz Spieszyc, Dolny Śląsk. Pani doktor, ja mam taki niesamowity problem moralny w stosunku do dorosłego syna. Najmłodszego i uważam, że chociaż mam trójkę dzieci, ale jedynego. Ale o tym nie będę mówił, chodzi o tego właśnie mojego jedynego syna. On jest jako piąty, właściwie czwarty, bo jednego trzeciego... Trzecie dziecko było...
Ja przepraszam, ale proszę mówić o problemie. Ma pan problem.
Problem. Co z tym synem robić, ponieważ jest nierozważny. No bo trochę psychicznie chory. Poprzez rozbicie małżeństwa. No dlatego, że żona nie mogła mieć dziecko. No i w tej chwili ma 40 lata i nie pracuje, jest na moim utrzymaniu u mnie. Żona 20 lat temu odeszła, mieszka w tej chwili przy pierwszym najstarszym synu w Australii.
A czy jest pod opieką psychiatry?
No i ja tak od niego nie mam opieki, nie mogę liczyć na jego opiekę.
A czy psychiatra leczy syna?
Czy go podać do sądu, bo właśnie to nie chcę, żeby on to mógł zrozumieć, bo częściowo ma jakieś przebłyski świadomości i tej rzeczywistości normalnej. To...
Ja myślę, że na pewno syn jest pod opieką psychiatry, lekarzy, z tego co pan mówi, że jest taki, no, że ma pan z nim też utrudniony kontakt z takiej świadomości. Ja myślę, że tutaj pan też, tak jak pan mówi, potrzebuje opieki i tutaj trzeba by było się zwrócić i do lekarzy, czy ten syn jest w stanie nad panem tą opiekę roztaczać. Jeśli nie, to musi pan po prostu zapewnić sobie tą opiekę, nie wiem, czy przez znalezienie też domu, gdzie mógłby pan być, gdzie ktoś, jeśli pan już wymaga takiej opieki. Natomiast jeśli chodzi o syna, jeśli syn jest w takim stanie, że nie jest też możliwe, żeby on się sam sobą zajął, to też i on wymaga takiej pomocy. I takie domy są, ja myślę, że w pana miejscowości, gdzie pan jest, na pewno pan uzyska taką pomoc, bo na pewno jest ona panu potrzebna.
Ale tu chodzi właśnie... Jak postąpić, żeby on się leczył, bo przecież to jest jedyna możliwość, bo widzę coraz to postępuje dalej i ta choroba się rozwija i myślę o nim, o jego przyszłości.
Może pan, na pewno może pan zgłosić to lekarzowi syna, bo być może, że lekarz też nie ma takiej świadomości, jeśli syn sam chodzi do lekarza, co się z nim dzieje, i zgłosić się, po prostu opowiedzieć, jak ta sytuacja wygląda. Jest możliwe przymusowe leczenie, ale to już wymaga takiego procesu sądowego. Ja już tutaj w tym momencie nie mogę udzielić takich konkretnych odpowiedzi. To już musi się pan po prostu zgłosić bezpośrednio w swojej miejscowości do lekarza czy do pomocy społecznej, gdzie udzielą pana, pokierują konkretnie, co ma pan robić, tak? To tyle, co mogę tutaj w tej chwili pomóc.
Mówią, że on musi się sam zgłosić, a to jest niemożliwe, bo nie chcą. On uważa, że wszyscy są chorzy, tylko on jest zdrowy.
To już wtedy lekarz określi, czy on jest w stanie jakby nad sobą zapanować, czy nie, i wtedy ewentualnie będzie wkroczyć on na drogę sądową, ale to już ja tutaj w tym momencie tego nie rozstrzygnę. Także to wszystko, co mogę. No, współczujemy panu.
Myślę, że to jest głęboki problem i w tej chwili nawet na antenie nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć wszystkich kwestii. Dlatego jeżeli pan naprawdę jest taki osamotniony i nie ma pan możliwości uzyskania porad, to proszę skierować na piśmie tutaj na audycję porad pedagoga psychologa konkretnie do pani Ani. Proszę zaznaczyć do pani Ani psycholog tą swoją prośbę o pomoc i myślę, że wtedy udzielimy bezpośrednio już takiej wnikliwej analizy i pomoc będzie udzielona. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Ja z panią psychologiem chciałam.
No pani, tak, już słucham. Jest na antenie.
Tak. Ja chciałam zapytać o takie prawa, że na przykład mój syn...
Może pani się nam przedstawić?
Jadwiga ze Śląska.
Miło nam.
Chciałam po prostu zapytać, jak się mają właśnie prawne sprawy odnośnie badań psychologicznych. Syn był na badaniach psychologicznych i tam wyszły nieprzyjemne sprawy odnośnie jego zdrowia. Nie tyle nieprzyjemne, co poważne. Ja o tym mnie nie powiadomiono, bo to już jest mężczyzna 24 lata. Ja cały czas chodziłam, ale to tak wszystko było doraźnie, bo on uważa, że jest w porządku. Okazało się te badania... wykazały, że wiele błędów ma takich, które by musiał korygować i leczyć się. Ponieważ nie, w domu małżonek niezbyt rozumie tych spraw, że on taki nie jest, jest troszkę inny niż należałoby być jako w tym wieku mężczyzna i mam z tym problemy. I udałam się do pani psycholog, czy by mnie dała ksero tych badań, żebym ja mogła przedstawić w domu mężowi, że on ma takie wady i musimy postępować tak, a nie tak rygorystycznie, nie tak, tylko jakoś w ten sposób, żeby to wszystko łagodziło sprawy, a nie jego nie denerwować, a no bo ty jesteś tak siakowa. Niestety nie otrzymałam, rzekomo nie wolno. On musi się sam po nie zgłosić. A on nie chce iść.
Dobrze, to pani psycholog Jadwigo, to co mogę powiedzieć, rzeczywiście syn jest dorosły i obowiązuje psychologa tajemnica i to jest konieczne, bo gdyby tak nie było, to ludzie nie chcieliby z psychologiem rozmawiać i mówić o tych trudnych sprawach. Także wyniki badań należą do pacjenta dorosłego, który był badany. Może to zmienić jedynie orzeczenie sądu, który stwierdzi, że dana osoba jest niepoczytalna i wymaga opieki osób trzecich.
Teraz dalej wiem.
Tak, może natomiast pani poprosić tego psychologa o taką listę właśnie takich porad, jak z synem rozmawiać, jak z syna traktować. To już wtedy nie są wyniki badań, tylko konkretne dla rodziny wskazówki, jak z mężem synem postępować, i to wtedy z mężem możecie jakby przeczytać i rozpoznać, jak powinniście z synem postępować. No, tylko tyle, ale myślę, że te wskazówki już na pewno wiele, wiele wam pomogą.
Musiała po prostu, już teraz właśnie, w tej chwili oświeciło mnie, że ja bym musiała iść z małżonkiem, poprosić, żeby pozwoliła nam to przy nas odczytać, te wszystkie wyniki, prawda?
Myślę, że odczytać tak, też psycholog nie bardzo będzie mógł, natomiast na pewno będzie mógł z państwem porozmawiać, opowiedzieć, na czym polega trudność i jak można synowi pomóc, tak?
Dziękujemy pani bardzo. Dziękujemy. Szczęść Boże, witamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja chciałam właśnie powiedzieć temu panu, co jest tak bardzo rozpaczony.
A kto chciał powiedzieć?
Zofia z Dolnośląskiego.
Dziękuję.
Że właśnie miałam znajomych, co bardzo był chory syn psychicznie. I lekarze, bonifraci bardzo dobrze leczą. I po prostu i we Wrocławiu są, i w Łodzi są. Ojcowie bonifraci leczą na choroby. Oni nie leczą chemicznie, ale naprawdę bardzo, bardzo skutecznie.
No, dziękujemy, dziękujemy pani bardzo.
No, dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Tu Maria z Lubania.
Witam panią.
Proszę panią, pani Ania, tak?
Tak, jest pani psycholog w studiu, pani tak, Anna Wiśniewska.
Tak. Proszę panią, ja mam taką sprawę, że mam wnuka, który jest no po prostu niesprawny fizycznie, on jest nienormalny. Do tego nie mówi. Może by było inaczej, gdyby mówił. Ale on jest tak strasznie teraz dokuczliwy, bo ma przeszło 20 lat. I jest tak dokuczliwy dla rodziny, dla matki, no po prostu nie do wytrzymania. My nie wiemy, gdzie się skierować, żeby to dziecko można było umieścić.
Proszę pani, bo to jest kolejny, przepraszam bardzo, bo to jest kolejny telefon, który rzeczywiście, no, pani ma problem i chciałaby uzyskać porady. To są porady pedagoga i psychologa. Natomiast w dzisiejszym programie mówimy o ojcostwie ochraniającym. I bardzo bym prosiła radiosłuchaczy, żeby na ten temat zechcieli dzisiaj z nami rozmawiać. Natomiast dla pani mam propozycję, tak jak już dla poprzedniego radiosłuchacza. Proszę napisać list na porady pedagoga, psychologa do Radia Maryja i swój problem opisać. I wtedy pani psycholog pani udzieli informacji. Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani.
Pani psychologia, mam takie pytanie. Mąż odszedł 10 lat temu i zostawił mnie z małym dzieckiem. I dzisiaj ten mąż chce się kontaktować z tym dzieckiem, brać go na święta. Ja mam tak głębokie poczucie żalu i nie potrafię zaakceptować tego nowego związku mojego męża i nie wiem, jak mam postępować. Czy pozwalać temu małemu dziecku kontaktować się z ojcem i z tą jego przyjaciółką? Czy nie powinnam w ogóle pozwalać na taki kontakt? To takie moje pytanie. Proszę powiedzieć, jak mam sobie poradzić z tym problemem, jak mam się zachowywać.
A kogo słuchamy?
Ewa ze Złotoryi.
Dziękujemy. Pani Ewo, to, o czym dzisiaj mówimy, ojcostwo ochraniające, to jest oczywiście taki coś, do czego dążymy. I wielu z nas jest poranionych przez to właśnie, że nie było tego ojca takiego. Czy właśnie tak jak pani, ta sytuacja, o której pani teraz mówi, kiedy nie ma tego ojca w pani rodzinie, pani dziecko nie ma tego ojca, który by był z wami. Przez te 10 lat rozumiem, że się nie kontaktował z dzieckiem. Natomiast myślę, że takim kluczem do tych wszystkich trudnych spraw dla osób, które zostały same, których małżonek odszedł, jest przebaczenie. Wszystkich nas to obowiązuje. Pan Jezus nas do tego zachęcał, żebyśmy przebaczali zawsze, nie 7 razy, ale zawsze. I myślę, że pani jeszcze nie przebaczyła mężowi, nie przebaczyła może Panu Bogu tego, co się wydarzyło, że pani życie potoczyło się inaczej, że na pewno miała pani marzenia o tym, żeby wasza rodzina była pełna, była szczęśliwa, a tak się nie stało. I te wszystkie zranienia, jakie nas dotykają, wymagają przebaczenia. Jeśli pani w sercu przebaczy, jeśli to się dokona w pani sercu, będzie pani wiedziała, co robić. Na pewno syn, nie wiem, czy to jest syn, czy córka, na pewno pani dziecko potrzebuje obecności ojca. Jeśli ojciec chce tego kontaktu, to myślę, że powinna pani na ten kontakt pozwolić, bo dziecko potrzebuje ojca, nawet jeśli on jest niedoskonały, a każdy z nas tak naprawdę jest niedoskonały. Także ja myślę, że na to wszystko trzeba nakładać właśnie to przebaczenie. Jeśli pani w sercu przebaczy, bo tak jak pani powiedziała, że ma pani żal do męża ciągle i to wymaga uleczenia, bo tak naprawdę pani serce jest ciągle chore, pani serce jest ciągle poranione i myślę, że w codziennej modlitwie naszej Ojcze Nasz są te słowa, abyśmy my wybaczali i tak nam właśnie Bóg wybacza, może wybaczyć, jak my wybaczamy i o to może pani prosić. Jeśli pani serce będzie się leczyło, to i pani decyzje będą dobre.
Pani Aniu, jeszcze jeden, ale już ostatni telefon odbierzemy, tak? Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, Maciej z Piaseczna dzwoni. No, może w końcu pierwszy ojciec się dodzwoni.
No tak, słyszymy się bardzo.
Audycja jest o ojcu i chciałem dać może takie troszeczkę świadectwo właśnie może z życia naszej rodziny. W tej chwili mamy od niedawna drugiego syna. W Wielki Czwartek przyszedł na świat, także to też wielki dzień i wielka chwila.
Gratulujemy.
Natomiast może tak troszeczkę właśnie o ojcostwie chciałem powiedzieć, że nie powiem, żebym do końca był może jakimś dobrym ojcem, ale wszystkie sprawy, które po prostu staram się powiedzmy wieczorem czy w ciągu dnia analizować wobec dzieci, to staram się też Panu Bogu zawierzyć te sprawy. I czuję z tego wszystkiego, że jest łatwiej po prostu, że syn nasz starszy ma w tej chwili 4 lata i po prostu no zawsze są jakieś tam rzeczy, które każdego dnia się pojawiają. I tutaj powiedzmy takie zawierzenie. Czuję właśnie tę siłę taką zawierzenia Panu Bogu, że ona to dużo pomaga właśnie w jakimś byciu ojcem po prostu.
I to jest właśnie to, o co chodzi.
Halo, tak?
Tak, to jest właśnie to, o co chodzi, prawda? To powierzanie się ojcu, który się nami też opiekuje i w tym cały klucz chyba, prawda?
No właśnie, także to chyba wszystkim ojcom, bo są różne sytuacje, łatwiejsze, trudniejsze, ale przede wszystkim takie duże zawierzenie Panu Bogu. Potrafi naprawdę Pan Bóg dużo w naszym życiu zdziałać i tego jestem takim świadkiem właśnie i tego doświadczam na własnej skórze. Może właśnie też czuję siłę sakramentów częstych. Nie mówię, żebym był jakimś tam świętym, bo do tego dążę, ale nie jestem jakąś osobą powiedzmy najlepszą, ale mimo wszystko czuję tę siłę. Także tyle chciałem dać właśnie tutaj tak do tej audycji. Myślę, że to było miarę na temat.
Także bardzo dziękuję za to świadectwo.
Pozdrawiam pani prowadzące i no wszystkich w Radiu Maryja, którzy słuchają oraz ojców, także pozdrowienia ode mnie.
A my pozdrawiamy pana Macieja i dziękujemy za to świadectwo, które już kończy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję pani Ani za przybycie do studia i dziękuję państwu, którzy nas słuchaliście, że mogliśmy gościć w waszych domach. Zapraszam na kolejny wtorek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.